lew z pokolenia Judy, czyli o pomnikach w Addis Abebie. Wznosił cesarz etiopski kościoły i pałace, wznosił narodowe muzea i międzynarodowe urzędy, ale wznosił też i pomniki, które dla współczesnych miały być powodem do dumy, a dla potomnych źródłem wiedzy o przeszłości. Wznosił Menelik II, wznosił Haile Selassie I. Wznosili też inni, każdy wedle aktualnych wydarzeń i na szczególne okazje. Opowiem dziś o jednym z takich monumentów, charakterystycznych i wartych obejrzenia na własne oczy, gdy będzie ku temu sposobna okazja. Na wszystkich cesarskich pieczęciach, podobnie jak i na etiopskiej fladze narodowej z czasów panowania Menelika II i Haile Selassiego, a wreszcie na monetach z epoki, zawsze spotkać możemy lwa, ukazanego z boku, ale z głową zwróconą w naszą stronę, w cesarskiej koronie, podtrzymującego wojowniczą włócznie albo nawet z krzyżem obwiązanym trójkolorową wstęgą, zielono, żółto, czerwoną. Takie są niezmiennie barwy Etiopii i jej władców, a oznaczają potęgę, wiarę i krew. Symbolizują jednak także Bożą Trójcę, Ojca Stwórcę Świata, Syna Odkupiciela, Ojca Stwórcę Świata, Syna Odkupiciela i Dawcę Nadziei oraz Ducha Świętego, przychodzącego z mocą ognia. Bardzo to wszystko podniosłe i pobożne. Ale przecież i sam lew jest także symbolem teologicznym, bo jak już o tym wspominałem w poprzedniej audycji, najpierw oznacza on Ewangelistę Marka. Wedle niepodważalnej tradycji, święty Marek miał z początku towarzyszyć apostołowi Pawłowi w jego wyprawach, potem Piotrowi w Rzymie, ze słów którego zresztą spisał Ewangelię. Po śmierci Piotra Marek udał się do Aleksandrii, gdzie został pierwszym biskupem oraz męczennikiem. Z Aleksandrii 300 lat później i znów wedle tradycji przyjechał do Etiopii pierwszy biskup imieniem Frumencjusz. No i tak się zaczęło chrześcijaństwo na rogu Afryki. Zatem droga prowadzi prosto od Chrystusa poprzez apostołów Piotra i Pawła do Marka i Aleksandryjczyków, a stąd już bezpośrednio do serc i umysłów bogobojnych Etiopczyków. Ta sama tradycja, tyle że wyrażona przez symbole, czterem ewangelistom przypisała cztery znaki. Markowi, na podstawie Księgi Apokalipsy, zinterpretowanej przez świętego Ireneusza, trafił się właśnie lew ryczący. Bo przecież Ewangelia Marka zaczyna się od przepowiadania Jana Chrzciciela na pustyni, gdzie lew jest królem, potężnym i nieujarzmionym. Ta sama Księga Apokalipsy mówi, że oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida, że będzie on sądzić ludzi wiarołomnych i że ukaże potem wszystkich przeciwników. Tym lwem oczywiście jest sam Chrystus, Pan i Mesjasz. Jakiż zatem władca nie chciałby odznaczyć się pod jego sztandarem? W Etiopii rzecz jasna chcieli wszyscy. Chociaż dopiero za czasów Nygusa Menelika rzecz weszła do oficjalnej cesarskiej ideologii. Powodem była nie tyle lektura Pisma Świętego, co zwycięstwo, jakie dumny władca odniósł w bitwie pod Adła na północy kraju, w prowincji Tigraj, w marcu 1896 roku. Wydało się bowiem wówczas Włochom, że są w stanie łatwo i z marszu prawie wziąć w posiadanie niewziętą dotychczas przez nikogo Etiopię, ostatni wolny kąsek na kolonialnym talerzu. No i bardzo się boleśnie przekonali włoscy pretendenci, że może jeszcze wojska austriackie pokonać potrafią, ale etiopskich to już nie. Nygus Menelik triumfował niczym lew potężny. Więc kazał bić ten lwi wizerunek na etiopskich monetach, znaczkach pocztowych i stawiać na monumentach. Jego następca zaś polecił odlać lwa z brązu i ustawił go w centrum Addis Abeby, na potężnym granitowym postumencie z tablicami i medalionami opisującymi, co się zdarzyło i że Panu Bogu za to wszystko dziękować trzeba. Ten piękny lwi posąg padł ofiarą włoskiego barbarzyństwa, gdy faszyści na krótko zajęli Etiopię w latach 30. Mussolini kazał zabrać go z Addis Abeby i ustawić na stopniach rzymskiego grobu nieznanego żołnierza, który Włosi czasami zwą jeszcze ołtarzem ojczyzny, na zboczu Kapitolu przy Placu Weneckim. Miał być to znak triumfu i panowania nad Afryką, a był jedynie znakiem hańby. Szybko też stał się znakiem sprzeciwu i powodem rozlewu krwi. Otóż 9 maja 1937 roku w Rzymie świętowano rocznicę proklamacji włoskiego imperium. Obecni tam byli włoski król Wiktor Emanuel III, Duce Mussolini, no i Hitler w charakterze gościa specjalnego. Wówczas to pewien młody Erytrejczyk imieniem Zeray Deres, zamiast maszerować w paradzie oddziałów afrykańskich, jak to mu wyznaczono, wyszedł z szeregu i w geście protestu wspiął się na monument, gdzie stał nasz lew. A gdy próbowano biedaka stamtąd usunąć, to w przypływie szaleństwa szablą zaatakował on włoskich gwardzistów, zabił 5 i jeszcze kilku ranił, zanim sam został zastrzelony na miejscu. O tym smutnym epizodzie mało kto dzisiaj pamięta, może i lepiej. Tak oto kolonialna zachłanność zrodziła ból i nienawiść. A stąd już przecież tylko krok do przemocy i rozlewu krwi. Niestety o włoskich zbrodniach w Etiopii przyjdzie nam jeszcze opowiadać. Pomnik zwycięskiego lwa Judy ostatecznie powrócił do Addis Abeby po długich pertraktacjach i to dopiero w latach 60. Uroczyście odsłonięty w obecności cesarza stanął na swoim dawnym postumencie, na placu vis-a-vis dworca kolejowego, u początku spektakularnej alei imienia Churchilla. Wspominano też przy tej okazji młodego Zeraya. Jednak pomnik został usunięty po raz drugi przez rewolucyjne władze Dergu w połowie lat 70. Bo się wszystkim jednoznacznie z obaloną monarchią kojarzył. No a pewnie budził też wyrzuty sumienia za cesarza okrutnie zamordowanego. Wreszcie przeminęły z wiatrem rządy komunistów, więc i lwa pańskiego przywrócono na dawne miejsce. No i stoi tam niezmiennie, dumnie spoglądając na Addis Abebę. Zarówno Etiopczycy, jak i anglojęzyczni turyści znów mogą czytać na pamiątkowych tablicach, jak to cesarz Menelik II Włochów popędził, a Haile Selassie I pomnik potem kazał budować. Bo obaj władcy mieli się za potomków króla Salomona i obaj odnosili do siebie słowa o zwycięstwie lwa z pokolenia Judy. Nawet jeśli prawdziwy lew jest przecież tylko jeden, ten, któremu wszyscy się kłaniamy i nazywamy go naszym Panem, Chrystus, Syn Dawida i odrośl z różdżki Jessego.